Chwała Bogu, bracia i siostry. Widzę, że z przodu troszkę jeszcze miejsc, jakbyście się cisnęli gdzieś tam, to zapraszam do przodu. A ja chciałem, skorzystając z tego, że mamy jeszcze wakacje, czy jesteśmy na półmetku, zabrać was na małą wycieczkę. Na dworzec w Miedarach, koło Zbrosławic, w powiecie tarnogórskim, w województwie śląskim. Cóż to za ciekawe miejsce. To jest dworzec, który od dawna jest nieczynny. Zaraz się wyjaśni, to nie jest tak, że ja po prostu mam jakąś wielką pasję do starych budynków, które trzeba ratować i remontować, ale chciałem was zaprosić na ten dworzec, żebyśmy się przyjrzeli. To jest budynek, który został opuszczony, ponieważ ostatni pociąg odjechał tam jeszcze w ubiegłym wieku, w 1999 roku. Niedługo później tory znikły i tak sobie ten budyneczek tam gdzieś w krzakach stoi. Słabo może to widać na ilustracji, ale generalnie jest to na takim odosobnionym miejscu. I dlaczego wspominam o tym dworcu w Miedarach? Ponieważ on posłuży nam jako ilustracja do zrozumienia pewnej duchowej prawdy, jak się pewnie domyślacie. Może niektórzy, którzy oglądają wiadomości, słyszeli o tym, co się wydarzyło. Otóż w kwietniu wpłynęło zgłoszenie do tarnogórskiej policji o tym, że sprzed dworca zginęło całkiem sporo kostki granitowej. I rozpoczęło się śledztwo. Śledztwo nie było takie trudne, bo dość szybko ustalono, że za zniknięciem tej kostki stoi pewien 65-letni mężczyzna, który gdzieś niedaleko mieszka i na jego podwórku znaleziono całkiem pokaźny stos, konkretnie blisko 170 metrów kwadratowych tej oto kostki granitowej. Ale co jest ciekawe w tej kradzieży, nomen omen, że to nie była spektakularna kradzież. Otóż ten mężczyzna przyznał się do tego, że od stycznia 2020 roku, czyli przez jakieś 15 miesięcy, codziennie jedną taką kosteczkę granitową w plecak, na rower i do domu. I przez 15 miesięcy uzbierał kostki o wartości, tam wyceniają na około 50 tysięcy złotych. I kto by z nas powiedział, że to coś spektakularnego? Raczej nie będzie to scenariusz filmowy. Nie sądzę, żeby ktoś chciał oglądać film, nie wiem, nawet jakby tam Karolak na rowerze jeździł, żeby przez cały film brał po jednej kostce i zawoził i odwoził i tak dzień po dniu. Raczej oglądamy takie filmy, jak tam, nie wiem, ktoś napada na kasyno jakieś, albo gdzieś tam się włamuje Mission Impossible, jakieś te różne zabezpieczenia. Nic spektakularnego w tej kradzieży nie było. Oto starszy już mężczyzna, jego rower i 15 miesięcy skrupulatnego, kostka po kostce, kradł z podjazdu sprzed tego dworca kostkę granitową. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ ta historia pokazuje nam, że nawet bardzo niespektakularna kradzież może przynieść nam wielkie straty. Jeżeli pozwalamy na to, jeżeli dopuścimy do tego, żeby ktoś nas regularnie po troszeczku okradał. I moim celem dzisiaj jest przestrzec was przed kradzieżą. Przestrzec nas wszystkich przed kradzieżą, która nam zagraża. Ale żebyśmy nie dali się okraść, kluczowe jest to, żebyśmy zrozumieli, jak wiele możemy stracić. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale generalnie, jeżeli mamy niewiele, to też jakoś szczególnie się nie martwimy kradzieżą. Jeżeli mamy samochód za 500 zł, to się nie przejmujemy zbytnio tym, że drzwi od pasażera się nie zamykają. Jeżeli mamy na koncie w naszym banku internetowym 15 zł, to kiedy pojawi się informacja, że wyciekły jakieś dane do logowania, do bankowości internetowej, to nie wiem, czy ktoś z nas by się przerażał, kto za te nasze 15 zł kupi sobie kawę w Starbucksie, albo nawet nie. Nie stresujemy się tym jakoś bardzo szczególnie. Jeżeli mamy ogródek działkowy i w naszej altance największą wartość mają puste słoiki na przetwory, to się nie stresujemy, jak gdzieś tam na ogłoszeniach tych działkowych pojawia się informacja, że grasują złodzieje. To zostawimy ewentualnie drzwi otwarte na oścież, żeby nam zamka nie uszkodzili, bo to większa wartość niż to, co tam mamy. Ale jeżeli ktoś z nas pragnie pić bardzo dobrą kawę i zainwestował w ekspres ciśnieniowy na swoją działkę, to wtedy, kiedy pojawia się informacja, że złodzieje chodzą, to troszkę zmienia postać rzeczy, troszkę inaczej przyjmujemy tą wiadomość. Zasada jest prosta. Im mniej posiadamy, tym mniej obawiamy się kradzieży. Ale ja jednak dzisiaj stoję przed wami z bardzo konkretnym ostrzeżeniem, bo zagraża nam kradzież. I kluczowe jest to, abyśmy zrozumieli, jak wiele możemy stracić, abyśmy tak łatwo nie dali się okradać w naszym życiu. Niedawno podczas środowego wykładu, kiedy miałem przywilej dzielić się tutaj moimi refleksjami na temat łaski, zachęciłem was, żebyśmy spojrzeli na siebie wzajemnie jako na zwycięzców w loterii, jakbyśmy wyciągnęli najlepszy los, jakbyśmy byli bogaczami największymi, bo łaska jest wielkim darem. I pod warunkiem, że pojednaliśmy się z Bogiem przez udział w ofierze Jezusa Chrystusa, stajemy się niesamowicie bogaci w cały wachlarz duchowych dóbr. Nawet jeżeli w tym wymiarze codziennym nadal żyjemy gdzieś kątem u rodziców, nadal musimy studiować gazetki z dyskontów, żeby orientować się, gdzie jest promocja na mięso, nadal różne rzeczy, może nam się jakoś to szczególnie nie układa i liczymy dni do wypłaty czy do emerytury, to mimo tego wszystkiego, jeżeli jesteśmy pojednani z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, jesteśmy bardzo bogaci. Co otrzymujemy, co posiadamy jako ludzie odrodzeni z ducha? Chciałbym, żebyśmy chwilę pocieszyli się tym, co posiadamy. Nie wiem, czy bogaci ludzie znajdują czas na to, żeby czerpać satysfakcję z tego, co posiadają. Nie mam takich znajomych, nie wiem, czy Kulczykowie na przykład wychodzą przed dom i podziwiają, co tam, jaki trawnik mają, jakie tam skalniaczki, konie, jakie tam biegają, nie wiem, co tam, helikoptery i motorówki. Ale my trochę biedniejsi, czy nie sprawia nam czasem radości, przyjemności, żeby pocieszyć się tym, co posiadamy, jeżeli na coś zapracowaliśmy, jeżeli patrzę na Krzysia, no kable porozciągał na przykład, to potem człowiek zrobi sobie kawę i patrzy, jak ładne gniazdko ma to czy tamto. Pocieszmy się chwilę z tego, co posiadamy. I ja uważam, że nie ma w tym nic złego i chciałbym, żebyśmy w tą niedzielę teraz chwilę znaleźli czasu, żebyśmy ucieszyli się, żebyśmy odetchnęli i pocieszyli się chwilę z tego bogactwa, jakie my posiadamy w Jezusie Chrystusie, z tego, co zostało nam darowane. I mógłbym mówić tutaj do wieczora. Naprawdę, jest wiele rzeczy, które zostały nam darowane. Nie będę mówił do wieczora, nie martwcie się, ale chciałbym, żebyśmy uchwycili to, bo jeżeli zrozumiemy, jakie mamy bogactwo, to wtedy będziemy czujniej tego strzegli. Jeżeli jesteśmy duchowymi bankrutami, to kazanie nic dzisiaj nie zmieni w naszym życiu, bo w sumie to nie ma czego tam pilnować. Kiedy myślę o tym, co zyskujemy, co otrzymujemy od Boga, to przychodzi mi na myśl fragment z Listu do Rzymian, ostatnio wielokrotnie z tego miejsca odczytywany, z Listu do Rzymian z 8 rozdziału, 31 i 32 werset. Czytamy Słowo Boże. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże by nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Ja znam ten werset przede wszystkim w tej melodii właśnie tłumaczenia Biblii Warszawskiej. W tym, co tutaj możemy teraz czytać, co jest wyświetlone. Bardzo dobrze znamy ten fragment, ale kiedy ostatnio go czytałem też w innych przekładach, kiedy był tutaj odczytywany, to zwróciłem uwagę, że na to wyrażenie, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego, że to jest jeszcze wspanialsza obietnica niż dotychczas sądziłem. Bo to, jakżeby nie miał darować nam wszystkiego, to coś więcej niż że Bóg po prostu nam daruje, tak nie wiem, jak Kozidrakowa chyba śpiewała, Józek, nie daruje ci tej nocy. I że my to rozumiemy, że Bóg nam daruje te noce, czy tam inne rzeczy, co zrobiliśmy coś złego. Też, owszem, Bóg nam to daruje, ale tu jest coś głębiej, tu jest coś więcej. Bo kiedy spojrzymy do innych przykładów, to widzimy tą myśl. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby wraz z Nim nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem. Czyli nie tylko nam wszystko darować, ale dodatkowo obdarzyć nas wszelkim innym dobrem. Nowa Biblia Gdańska mówi: On, który zaiste nie oszczędził swojego Syna, ale oddał Go w ofierze za nas wszystkich, jakby i razem z Nim życzliwie nie dał nam wszystkiego. A Biblia Poznańska mówi: On, który nie oszczędził własnego Syna, lecz wydał Go za nas wszystkich, czyż nie udzieli nam wszystkiego innego razem z Nim? On udzieli nam wszystko inne. On obdarza nas wszelkim innym dobrem. Co to oznacza? Co otrzymujemy od Boga? Czym jest to wszelkie inne dobro? Więcej światła rzuca na to Słowo Boże chociażby w drugim liście Piotra. Tam czytamy: Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy to dzięki poznaniu Tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości. Dzięki Nim darowane nam zostały drogocenne, największe obietnice, abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, jako ci, którzy nie ulegli zepsuciu, do którego na tym świecie doprowadzają żądze. Chciałbym zwrócić naszą uwagę na dwie rzeczy w temacie Bożego obdarowania, których dowiadujemy się z tych dwóch wersetów. Możecie mi zarzucić, że jestem prosty, ale skoro Biblia stwierdza, że Bóg obdarzył nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, to ja to rozumiem bardzo prostolinijnie, że wszystko, co jest nam potrzebne, zostało nam darowane i my nie potrzebujemy nic więcej niż to, co otrzymujemy od Boga. Nie potrzebujemy niczego więcej do życia niż to, co otrzymujemy. Czyż nie jesteśmy bogaci w takim razie, skoro wszystko otrzymaliśmy, skoro wszystko, co jest nam potrzebne, mamy? A po drugie, zwróćmy uwagę na to, co jest napisane. Darowane są nam drogocenne, największe obietnice. Jakże piękne jest to wyrażenie. I te obietnice już zostały nam darowane. To się już dokonało. Część z tych obietnic oczywiście dotyczy tego, co dopiero ma przyjść, to, co nastanie. Dalej, jakbyśmy czytali ten list, to tam czytamy, bo przecież oczekujemy zgodnie z obietnicą nowego nieba i nowej ziemi, w których na stałe zamieszka sprawiedliwość. Ale część też tych obietnic już dzisiaj możemy z nich korzystać. Już dzisiaj tego doświadczamy, tego dobrodziejstwa. Jak mówiłem, długo można by o tym wszystkim mówić, ale czas mamy ograniczony. Dlatego chciałbym o trzech takich rzeczach, które otrzymujemy od Boga, powiedzieć teraz i odwołam się do tego, co chwilę temu śpiewaliśmy. I obejrzałem się i widziałem, że przynajmniej część z was też śpiewała. Bo w refrenie ostatniej pieśni śpiewaliśmy, że nikt nam nie odbierze tego, co mamy w Bogu. Mamy pełnię miłości, pełnię radości, pełnię wolności mamy w Bogu. Tak śpiewaliśmy. Czy tak jest, czy to tylko piękna pieśń? Może poniosło trochę autora. Ja wierzę nie dlatego, że mi się pieśń podoba, chociaż mi się podoba, ale wierzę, że tak jest rzeczywiście, bo znajduję na to dowody w Słowie Bożym. I ucieszmy się chwilę tym, co mamy w Bogu. Po pierwsze, mamy pełnię miłości, ponieważ Bóg, który jest miłością, On sam jest miłością, daje nam doświadczyć prawdziwej miłości. Kiedy my spotykamy Boga, spotykamy się z prawdziwą miłością. I ta miłość nas przemienia. Paweł był świadomy, jak wielkim był grzesznikiem i wielokrotnie w swoich listach wyrażał wdzięczność za to, że doznał Bożego miłosierdzia. Chociażby w pierwszym liście Tymoteusza czytamy: Dziękuję temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, bo przyjął mnie do służby, mnie, kiedyś bluźniercę, prześladowcę i gnębiciela, a jednak dostąpiłem miłosierdzia. Działałem bowiem bez zrozumienia, postępowałem w niewierze, ale rzeczywiście łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie, zostały mi udzielone niezwykle hojnie. Przekład dynamiczny, ten 14 werset, drugą jego część, oddaje w ten sposób. To jest parafraza, ale tutaj jest ta myśl zawarta, która rzeczywiście w tym fragmencie jest. Czytamy tam: I właśnie wtedy, Gdy całe swoje zaufanie złożyłem w Chrystusie Jezusie, w Nim zostałem wypełniony prawdziwą, pełną ofiarności Bożą miłością. W tym czasie, kiedy spotykamy się z Jezusem, kiedy rzeczywiście składamy w Nim całe nasze zaufanie, wtedy jesteśmy wypełnieni pełnią miłości. Paweł mógł to napisać, bo on rzeczywiście tego doświadczył. Dawniej jego życie było napędzane nienawiścią, było napędzane gniewem, było napędzane walką, ale wiemy, że gdy spotkał na swojej drodze Chrystusa, jego życie zostało całkowicie przemienione. On doświadczył w swoim życiu tej miłości, a gdy jej doświadczył, zaczął też tą miłością się kierować w swoim życiu. On nie tylko ją otrzymał, ale potem też wiemy, że kierował się nią i w stosunku do ludzi mu przyjaznych i nieprzyjaznych kierował się tą miłością. Także jesteśmy prawdziwie bogaci w Chrystusie, bo doświadczamy pełni prawdziwej, czystej miłości. Po drugie, Bóg obdarza nas pełnią radości. Ten, kto doświadczył spotkania z żywym Bogiem, wie, co to znaczy radość. Świadomość, że przez ofiarę Chrystusa został wymazany obciążający nas list dłużny, że jesteśmy pojednani z Bogiem, że mamy do Niego przystęp, że zyskujemy miano dzieci Bożych, to musi oznaczać radość. Jeżeli to do nas naprawdę dociera, to ja nie wierzę w to, że możemy mieć minorową minę i burczeć coś tam pod nosem, że o, super. Tak nie może być. Ten, kto tego doświadczył, jest prawdziwie radosny i można by naprawdę wiele fragmentów o tej radości, której doświadczali ludzie Boży, mówić i czytać ze Słowa Bożego. Pozwólcie, że odczytam jeden werset. Brat Jarek wczoraj go umieścił gdzieś tam u siebie w internecie, a ja akurat rozmyślałem wtedy o tej obietnicy. To jest Psalm 5, werset 12. Lecz ci, co Tobie zaufali, cieszyć się będą nieprzerwanie. Ich radość swymi odgłosami pobrzmiewać będzie całe wieki. Ty im zapewniasz swą ochronę, a oni w Twoim imieniu rozkochani będą się wciąż radować w Tobie. Radość obok miłości jest owocem Ducha Świętego i to wszystko wiąże się z Jego obecnością i działaniem w naszym życiu. Słowo Boże mówi o przeżywaniu pełni radości, niezależnie od okoliczności. Jeżeli znajdujemy się w Chrystusie, doświadczamy tej radości. Paweł daje takie świadectwo wierzącym w Tesalonice. Czytaliśmy niedawno, rozważaliśmy te fragmenty. Paweł pisze do nich, wiecie, że dzięki temu staliście się naśladowcami naszymi i Pana, gdy przyjęliście Słowo, pomimo wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego. Autor listu do Hebrajczyków przypomina wierzącym, bo przecież dzieliliście cierpienia z więźniami i z radością przyjęliście grabież swojego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątek lepszy i trwały. Także jesteśmy prawdziwie bogaci w Chrystusie, bo otrzymaliśmy w darze radość, która jest ponad tymi doświadczeniami, które nas dotykają, ponad okolicznościami, która swoimi korzeniami sięga czegoś znacznie lepszego i trwalszego niż cokolwiek, co można tutaj dotknąć na ziemi. Trzecie, co jeszcze otrzymaliśmy? Trzymając się tego refrenu, Bóg obdarza nas prawdziwą wolnością. Dramatem dzisiejszych czasów tego ginącego świata jest to, że większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, że są niewolnikami grzechu, że zmierzają na wieczne zatracenie. A my, gdy spotykamy na naszej drodze Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, On nie tylko otwiera nasze duchowe oczy na zrozumienie tej prawdy, to nie wszystko. On obdarza nas pełną, prawdziwą wolnością. Jezus swego czasu podczas święta udał się do Jerozolimy i tam rozmawiał z Żydami. Nie wiem, czy pamiętacie, w Ewangelii Jana w 8 rozdziale o tym czytamy, kiedy On im mówił o tym, że każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Ale On też im mówi tam, jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni. To jest ta obietnica, że możemy być naprawdę wolni. On ma tę moc. Jesteśmy prawdziwie bogaci w Chrystusie, bo otrzymujemy prawdziwą wolność, pełną wolność. Naprawdę jesteśmy wolni. Biblia mówi, że Chrystus przyniósł nam wolność. I tak jak śpiewamy, w Nim mamy pełnię miłości, pełnię radości, pełnię wolności. Bez dwóch zdań Słowo Boże nam to potwierdza. Darowane nam zostały te drogocenne obietnice. Ale czy z taką pewnością możemy też śpiewać, że nikt nie odbierze mi tego, co mam w Tobie? Tak śpiewaliśmy, ale czy tak z taką pewnością możemy to śpiewać? Druga część tego wersetu z Galacjan 5:1 wskazuje, że istnieje jednak pewne ryzyko zachwiania się i ponownego znalezienia się pod jarzmem niewoli, że ci, którzy byli prawdziwie wolni, jednak ktoś im znów tę wolność odebrał, czy chce odebrać. Czytaliśmy, stójcie więc niezachwianie i nie schylajcie się znów pod jarzmo niewoli. I dzisiaj chcę o tym mówić, że istnieje realne ryzyko cofnięcia się na tej drodze. Utraty tego, w co jesteśmy bogaci w Chrystusie. Dalej, kilka wersetów dalej czytamy, pięknie biegliście. Kto wam zburzył wasze przekonanie o prawdzie? I właśnie dlatego dzisiaj moim celem jest ostrzegać was przed zagrażającą nam kradzieżą. Gdy zyskujemy tak wielkie bogactwo obietnic, gdy zyskujemy naprawdę wszystko, co jest nam potrzebne do życia i do pobożności, to wtedy trafiamy na celownik pewnego bardzo szczególnego złodzieja. Pan Jezus, kiedy przedstawia się swoim uczniom jako dobry pasterz, to też mówi o przeciwniku. I pamiętacie, jak go określa tam? W Ewangelii Jana w 10 rozdziale, 10 wersecie czytamy: złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i niszczyć. I diabeł tym się właśnie zajmuje. On nieustannie kradnie. On stale zażyna i niszczy. Jego działania mają na celu pozbawienie nas tych drogocennych darów, które otrzymaliśmy od Boga. A na pytanie, jak mu to idzie, to my już powinniśmy sobie sami szczerze najlepiej dzisiaj odpowiedzieć, korzystając z tego czasu, który mamy. Czy rzeczywiście posiadasz pełnię miłości? Czy rzeczywiście posiadasz pełnię radości? Czy posiadasz rzeczywiście tą pełnię wolności? Czy tylko tak śpiewamy, bo to dobra pieśń i fajnie się ją śpiewa? My żyjemy dzisiaj w czasach takiej niespójności. W dobie, mówi się, Facebooka, Instagrama, mediów społecznościowych, gdzie ludzie często kryją się za fasadą, za pięknymi zdjęciami, za różnymi tam cytatami motywacyjnymi. I kiedy tak się przyglądamy z zewnątrz na niektóre profile, to można złapać kompleksy, jak ci ludzie mają doskonałe życie, jacy oni są spójni, jak im się wszystko układa. Ale często się okazuje, że to jest tylko fasada, że tam w środku to są zgliszcza, że to wszystko wymaga remontu, że to się nic nie trzyma kupy, że na zewnątrz patrzymy, ktoś doskonałe życie prowadzi. Tu, tam, tu zjadł, tu był, tego spotkał, tu się cieszył, tu się bawił, tu na koncercie machał telefonem, a się okazuje, że ktoś jest w depresji od lat i sobie nie radzi z życiem. Ludzie kryją się za fasadą, a w środku są w rozsypce. W tym świecie bardzo często deklaracje nie są spójne z rzeczywistością. Ale ja się dzisiaj nie chcę pytać o ten świat. Ja chcę się zapytać o ciebie. Jak jest z tobą? Jak jest z nami? Czy to, co pokazujemy innym w zborze, czy to, co śpiewamy, jest prawdą? Czy jest to spójne z tym, co odczuwamy? Czy to, co już zostało dzisiaj powiedziane o tych bogactwach, które mamy w Chrystusie. Czy możesz na to powiedzieć amen? Tak jest. Jestem prawdziwie bogaty w Chrystusie. Czy możesz to szczerze powiedzieć? A może trzeba by szczerze dzisiaj przyznać, że nie ma w nas pełni miłości, bo jeżeli nie znajdujemy w sobie serca, dobrego nastawienia względem otaczających nas ludzi i nawet w intencjach bliskich nam osób doszukujemy się tego, że robią nam coś na złość, to czy jest w nas pełnia miłości? Jeśli sami innym robimy na złość, jeżeli obcesowo z poczuciem wyższości odnosimy się do innych, jeżeli nie ma w nas przebaczenia, to czy jest w nas pełnia miłości? Czy jest w nas pełnia radości, jeżeli tak łatwo się irytujemy? Jeżeli dajemy się tak łatwo wytrącić z równowagi? jeżeli popadamy w czarnowidztwo, jeżeli stresujemy się pracą, stresujemy się tym, co przyniesie jutro, co przyniesie jesień, czwarta fala ma być ponoć. Czy jest w nas wtedy pełnia radości? Nie ma w nas pełni wolności, jeżeli nie potrafimy zerwać z naszymi nałogami, jeżeli regularnie wracamy do tych samych grzechów, jak pies do wymiocin, jak mówi Słowo Boże. Jeśli nie potrafimy sobie odmówić tego czy tamtego, to czy jest w nas pełnia wolności? Jeśli tak jest, to znaczy, że już zostaliśmy okradzeni z tego, co Bóg nam darował w Jezusie Chrystusie. I to często nie jest jakaś spektakularna kradzież. To nie jest tak, że diabeł z dnia na dzień kradnie nam całą miłość, którą nas wypełnił Bóg. To nie jest tak, że on nas pozbawia radości z godziny na godzinę. To nie jest tak, że radowaliśmy się w Panu ze zbawienia, z radością przyjmowaliśmy różne doświadczenia. Gdy byliśmy poddawani próbie, się cieszyliśmy i nagle pstryk, jak przełącznikiem, odechciało nam się żyć. Nie chce nam się wstawać, nic nam się nie chce, nic nas już nie cieszy. To nie jest tak, że przechodzimy nagle ze stanu wolności do pełnego zniewolenia. Szast prast, coś się stało jak na macie olimpijskiej i nie wiemy, leżymy na plecach. To się tak nie odbywa. To często jest niespektakularna kradzież, która trwa latami. Diabeł w tym jest często tak subtelny, jak wspomniany na początku ten 65-letni mężczyzna o nieznanym przeze mnie imieniu, który codziennie przez kilkanaście miesięcy po jednej kosteczce brał na rower i wywoził. I dopiero po miesiącach okazało się, że doszło do wielkiej kradzieży. Nikt tego nie zauważył, a diabeł nas regularnie okrada. I to jest często proces, który trwa latami, chociaż trwa niepostrzeżenie. I niestety, jeżeli odważymy się na szczerą ocenę stanu Kościoła, a przede wszystkim, jeżeli odważymy się na szczerą ocenę stanu naszej własnej duszy, to trzeba przyznać, że diabłu udało się wiele uszczknąć z tego wielkiego bogactwa, jakim zostaliśmy obdarowani w Jezusie Chrystusie. Ja muszę się uderzyć w piersi, kiedy się przygotowywałem, kiedy myślałem o tym, to wiem, że powinienem być dzisiaj daleko dalej niż jestem w mojej relacji z Chrystusem. Wiem, że diabeł ukradł mi wiele dobrego, chociaż tego może nie zauważałem. Co możemy z tym zrobić? Czy mamy się pogodzić z tym, że wcale nie posiadamy pełni miłości, pełni radości, że nie posiadamy pełni wolności w naszym życiu? Przenigdy, parafrazując list do Rzymian, nie powinniśmy się na to godzić. Ale po pierwsze, nie wolno nam udawać, że nie ma problemu. Nie powinniśmy chować się za fasadą, nie powinniśmy tego ignorować. Trzeba nam podjąć działania, aby odzyskać to, co nam skradziono, to, co Bóg nam dał przecież. I Bóg nam objawił to w swoim słowie, że niestety tak będzie, że diabeł z powodzeniem okradnie wielu ludzi znajdujących się w kościele. Paweł pisał o tym do Tymoteusza w drugim liście. W trzecim rozdziale czytamy: wiedz o tym, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie będą samolubni, rozkochani w pieniądzu, chełpliwi, wyniośli, bluźnierczy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, nieczuli, nieprzejednani, skorzy do oszczerstw, niepohamowani, okrutni, gardzący tym, co dobre, zdradzieccy, bezmyślni, nadęci, kochający przyjemności bardziej niż Boga. I uwaga, uwaga, stwarzający pozory pobożności, lecz będący zaprzeczeniem jej mocy. O kim tutaj pisze Paweł? To nie są słowa niestety kierowane, mówiące o ludziach niewierzących, o ludziach gdzieś tam w świecie. Bo po co oni mieliby stwarzać pozory pobożności? To niestety jest opis tego, co będzie się działo i co się dzieje w czasach ostatnich, a w tych czasach niewątpliwie żyjemy, że będzie wielu ludzi, którzy stwarzają pozory pobożności, chociaż ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy, czyli kryją się za pewnego rodzaju fasadą. Będą ludzie, którzy śpiewają piękne pieśni, którzy jednocześnie wcale nie są bogaci w Chrystusie. Ludzi, którzy bardziej kochają przyjemności niż Boga i dlatego stali się duchowymi bankrutami. I co mamy z tym zrobić? Pogodzić się z tym? No nie, tutaj Słowo Boże daje wskazówkę konkretną. Mocne są to słowa, ale jest napisane: takich ludzi unikaj. Greckie słowo, które jest tutaj użyte, można też tłumaczyć: od takich ludzi się odwróć. Ale co, jeżeli to ja jestem takim człowiekiem? Co mamy zrobić, jeżeli szczerze sobie odpowiemy na to pytanie, jeżeli widzimy, że daliśmy się okraść, jeżeli widzimy, że nasze życie ma pozory pobożności, a tak naprawdę jesteśmy zaprzeczeniem tej mocy, to co wtedy? Wtedy trzeba się od tego odwrócić, od takiego życia trzeba się odwrócić. Jeżeli Bóg daje ci łaskę to zauważyć i odwagę, żeby szczerze to przed Nim przyznać, Boże, dałem się okraść temu złodziejowi, który przychodzi tylko po to, by niszczyć, to znaczy, że jeszcze jest szansa dla Ciebie. To jeszcze możemy się od tego odwrócić. To jeszcze nie wszystko stracone. Może stracone już lata. Na pewno zmarnotrawione okazje, by doświadczać Bożego działania w naszym życiu. To już się wydarzyło, z tego daliśmy się okraść, ale jeszcze nie wszystko stracone, bo możemy odzyskać bogactwo darowane nam w Chrystusie. Najprościej ujmując, kradzież to przywłaszczenie sobie czegoś, do czego nie posiadamy prawa. Coś, co nie jest nasze, jeżeli to bierzemy, to jest to kradzież. Nie trzeba znać kodeksu karnego, chociaż w kodeksie karnym mniej więcej to jest właśnie zapisane. Diabeł bez skrupułów sięga po to, co do niego nie należy. I dlatego jest złodziejem. I abyśmy nie dawali się tak łatwo okradać, kluczowa jest świadomość tego, że my należymy do Boga. Że my nie należymy już sami do siebie. W pierwszym liście do Koryntian czytamy: czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, oraz że już nie należycie do siebie samych? Wiemy to, czy nie wiemy tego? W liście do Rzymian czytamy: nikt z nas przecież dla samego siebie nie żyje, ani nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. I jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Czy więc żyjemy, czy umieramy, należymy do Niego. Co to znaczy, że należymy do Niego? To oznacza, że nasz czas należy do Niego. To oznacza, że nasze myśli należą do Niego. To oznacza, że nasze plany, nasze ambicje należą do Boga, że On ma do nich wszelkie prawo. I właśnie dlatego Jezus wcale nie przekreśla tego, czego uczył Izraelitów zakon. W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy: słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jeden. Kochaj więc Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i ze wszystkich swych sił. Całkowicie, wszystkim, na 100%, całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił. Serce jako ośrodek wszelkiej myśli. To wszystko ma być poddane Bogu. Bóg sam określa się mianem Boga zazdrosnego. Więc gdy diabeł przychodzi do naszego życia i sprawia, że część naszego serca nie jest już przy Bogu, że część naszej duszy jest przy innych sprawach niż Królestwo Boże, gdy sprawia, że część naszych sił angażujemy wbrew woli Bożej, to mamy tutaj do czynienia z kradzieżą. Diabeł w taki sposób kradnie, a w konsekwencji to my tracimy najwięcej. I on nie gra czysto, bo on bez trudu nas okłamuje. To diabeł nam wmawia, że nie musisz być takim świętoszkiem, żeby trochę nie przesadzać, że trzeba trochę wyluzować, że skoro Bóg ciebie kocha, to chce, żebyś prowadził tu szczęśliwe, przyjemne życie na ziemi, że to jest celem naszego życia tutaj, że powinniśmy więcej inwestować w siebie, że co jak co, ale na urlopie to mamy prawo do pełnego relaksu i się nie przejmowania tym czy tamtym. Ale czy rzeczywiście tak jest? List Jakuba mówi: wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na darmo Pismo mówi: żarliwie pragnie on ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Czy my naprawdę tego nie wiemy? Czy my zapominamy o tym? Diabeł jest perfidny w tym, jak nas okrada. Sprawia, że stajemy się duchowymi bankrutami, chociaż on nie zabiera nam wiary. On wcale nie zabrania nam przychodzić do kościółka. On wcale nie sprawia, że nie sięgamy po Biblię, bo odkurzymy i od czasu do czasu przeczytamy. Nadal w gronie znajomych mamy wierzących ludzi. Nadal na urodziny zapraszamy tam z pracy, ale też z kościoła kogoś zaprosimy. Ale sprawia, że chociaż to wszystko nadal mamy, to jednocześnie to chrześcijaństwo wcale nie działa w naszym życiu tak, jak byśmy chcieli, tak, jak byśmy oczekiwali, tak, jak nam mówiono, że będzie to działało. On tak umiejętnie potrafi ukraść nam pewne elementy naszego życia, z naszego życia, że potem nie rozumiemy, dlaczego nasze życie wygląda, jak wygląda, i łatwiej nam przychodzi niestety zwątpić w prawdziwość Bożych obietnic, niż przyznać się do tego, że my po prostu kulejemy na dwie nogi, że tak chcielibyśmy troszkę być z Bogiem, ale też troszkę chcielibyśmy jednak pożyć jeszcze dla siebie. Pozwólcie, że użyję pewnej ilustracji. Część z nas posiada samochód, więc ale to jest taka ilustracja, to nie musi być samochód, ale niech będzie samochód. Jeżeli posiadamy samochód, to oczywiście złodziej może dokonać spektakularnej kradzieży. Może nam się włamać na posesję, może nam się włamać do garażu, może odpalić ten samochód i może, nic prawie tu nie widać, ale może z piskiem wyjechać, staranować naszą bramę i wtedy doszło do spektakularnej kradzieży. I my od razu wiemy, że nas okradziono, no bo jeżeli przychodzimy na posesję i widzimy staranowaną bramę, drzwi garażowe leżące gdzieś nieopodal, to wiemy, że nas okradziono i podejmiemy działania, zgłosimy to na policję, gdzieś tam na monitoringu mogą posprawdzać, zaczną szukać, czy tam gdzieś już w dziupli demontują nasz samochód i wiadomo, że nas okradziono. Ale pomyślcie, czy nie byłoby znacznie gorzej, gdyby trafił nam się taki złodziej, który wcale nie potrzebuje naszego samochodu, ale po prostu nie chce, żebyśmy my go mieli. Albo jeszcze gorzej, gdyby trafił nam się taki złodziej, który sobie myśli, a miej sobie ten samochód, tylko żebyś nie mógł z niego korzystać. Gdyby nam się trafił taki złodziej, który po prostu się tam zakradnie pod kierownicę i powyjmuje albo pozmienia pewne bezpieczniki. Ukradnie kilka bezpieczników. Nic nie widać na zewnątrz. Samochód jak był, tak jest. Patrzymy, w garażu stoi, ciągle jesteśmy, myślimy, że gotowi. Jak trzeba jechać do Lidla czy gdzieś, to wsiądziemy do auta. Ale dopiero w momencie, kiedy naprawdę zdecydujemy się z niego skorzystać i chociaż fasadowo, na zewnątrz wszystko wygląda w porządku, to się nagle okazuje, że mamy bezużyteczny pojazd, że on nie działa, że chociaż wszystko wygląda fajnie, to chcemy go odpalić, a tam, nie wiem, awaryjne się włączają albo wycieraczka zaczyna chodzić. Po prostu zostaliśmy okradzeni w sposób niespektakularny, bo ktoś nam wyjął kilka bezpieczników, ale już to nie działa. I diabeł właśnie w taki niespektakularny sposób nas okrada. Pozbawia nas darów Bożych, chociaż z zewnątrz nic nie widać. Wracając do tego 65-letniego złodzieja kostki z dworca. Gdyby on spektakularnie wynajął tira, koparkę i w jeden dzień by tam zaorał te, ile tam było, 170 ton metrów kwadratowych tej kostki, to szybko by się zorientowano. To ludzie by widzieli, że tam coś się dzieje. To ktoś by to zauważył. Ale właśnie przez to, że on to robił niepostrzeżenie, w taki niespektakularny sposób, kostka po kosteczce, to mu się to udało. I diabeł nie zabierze nam na przykład Słowa Bożego, że zupełnie z naszego życia wyeliminuje, przestaniemy czytać Słowo Boże, bo może ktoś by z rodziny zauważył, może ktoś by nam powiedział, że widzi, że nie czytamy. Nadal możemy mieć wersety na koszulkach, na kubkach, na długopisach, nadal możemy mieć zakreślone gdzieś tam nasze ulubione fragmenty, ale jednocześnie diabeł może nas okradać tak werset po wersecie z naszego zrozumienia Słowa Bożego. Jeżeli nie poświęcimy należytej ilości czasu na studiowanie Biblii, to za jakiś czas się okaże, że kostka po kostce nasze rozumienie, nasze chrześcijaństwo staje się wybrakowane. I nasz pojazd, kiedy będziemy potrzebowali go, się okaże, że wcale nie działa. Kiedy będziemy chcieli skorzystać z naszych obietnic, to się okaże, że już tam nic nie działa. Diabeł nam nie powie, że on chce naszego czasu. bo to jest bardzo, kto by powiedział, a diable, bierz mój czas. Ale diabeł będzie wzbudzał w nas przekonanie, że to my jesteśmy panami naszego czasu. To od nas zależy, ile chcemy go poświęcić na kwestie duchowe w naszym życiu. I to tak lepiej brzmi w naszych uszach, że ja poświęciłem Panu dzisiaj godzinę mojego cennego czasu. Aż godzinę czytałem Słowo Boże i się modliłem. Ale Bóg musi być teraz ze mnie zadowolony, że ja Mu tyle oddałem. To brzmi lepiej, że my składamy w ofierze nasz czas, ale tak nie jest do końca, bo jeżeli zrozumiemy, że nie należymy do siebie, skoro my należymy do Boga, to On również jest Panem naszego czasu i ta perspektywa, ona sporo zmienia. Diabeł chce wykraść nam czas, który powinniśmy mieć na podstawowe elementy naszej drogi za Chrystusem, na modlitwę, na lekturę Słowa Bożego, czy społeczność z innymi wierzącymi. I ja wiem, że to są absolutne podstawy. Modlitwa, studiowanie Pisma, bez tych elementów nie sposób mieć relacji z Jezusem. W modlitwie z Nim rozmawiamy przez Słowo Boże, On stale nam objawia swoją wolę. Jeżeli tych elementów zabraknie, jeżeli nie będziemy mieli na to czasu, to w jaki sposób mamy rozpoznawać wolę Bożą dla naszego życia? I to właśnie w Słowie Bożym czytamy o tym, padają tam też takie słowa, które mówią o zgromadzeniu ludzi wierzących. W liście do Hebrajczyków czytamy, myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczajmy przy tym wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodawajmy sobie otuchy i to tym bardziej, im wyraźniej widać, że zbliża się ten dzień. Czy te słowa to jest wyraz frustracji autora listu do Hebrajczyków, który organizował jakieś spotkanie w kościele i nie przyszło tyle osób, co on chciał? No nie. Ja wierzę, że to jest Słowo Boże, że to z natchnienia Ducha Świętego są słowa kierowane również dzisiaj do nas. I Słowo Boże nas tutaj poucza, żebyśmy trwali w społeczności, żebyśmy byli razem, żebyśmy spędzali czas z wierzącymi, żebyśmy nie unikali relacji, żebyśmy nie opuszczali zgromadzeń, żebyśmy byli w społeczności, bo wtedy możemy patrzeć nie tylko na siebie, ale i na naszych braci i na siostry i być dla siebie wzajemnie zabezpieczeniem przed tą kradzieżą, która nam zagraża. Wracając na ten nieszczęsny dworzec w Miedarach. Do tamtej kradzieży mogło dojść, ponieważ on był opuszczony, ponieważ tam nie było żadnego życia, tam się nic nie działo, nikt tam nie zaglądał. Gdyby tam się toczyło normalne życie, stale by ktoś tam się pojawiał, to taka kradzież nie byłaby możliwa. Gdyby ktoś tam pilnował i może by nawet nie upilnował przez kilka dni, to i tak nie dopuściłby do tego, żeby ta kradzież była tak wielka, żeby to się ciągnęło przez miesiące. Ja jestem przekonany, że gdybyśmy opuścili tą naszą posesję. Albo wolę myśleć o tym, że jak będzie pochwycenie i jak wszystkich nas Pan zabierze do siebie i ta posesja zostanie opuszczona wtedy, to myślę, że działkowcy tą trylinkę to nam rozbiorą dość szybko. Gdyby tutaj nie było tak, że zawsze ktoś jest, gdybyśmy tego nie pilnowali, to gwarantuję wam, że tak krok po kroku te ogródki działkowe wiele mogą przyjąć. Bo ja nie jeden raz już interweniowałem, jak ktoś pomyślał, że jemu bardziej się przydadzą płyty chodnikowe, które mamy przy garażu, trylinkę, drewno rozbiórkowe. Co jakiś czas ktoś wchodzi i zaczyna ładować sobie na wózeczek i trzeba wtedy powiedzieć, a czego tu Pan szuka? A jak możemy pomóc? Odnieśmy to do tej duchowej rzeczywistości. To jest też wartość Kościoła, że my jesteśmy razem, że żyjemy razem, że mamy wzajemne baczenie na siebie. Jakże ważna jest społeczność świętych i wzajemna troska. Cóż to za doskonałe zabezpieczenie przed kradzieżą. Jeżeli widzisz, że ktoś z twoich wierzących przyjaciół zaczyna się bardzo angażować w kwestie polityczne i widzisz, że na Facebooku to tam udostępnia teraz co chwilę, jakie to podwyżki sobie premier przyznał, jakie tam, tamci, to i siamto i to może jest czas, żeby się trochę zainteresować bratem. Oczywiście w duchu miłości porozmawiać, bo może gdzieś diabeł mu wykradł tę kartkę ze Słowa Bożego, ten kawałeczek tej kostki granitowej, gdzie jest napisane, żeby modlić się o władzę, żeby błogosławić, żeby o nieprzyjaciół się modlić. Baczmy na siebie wzajemnie, bo to jest też dla nas wielkie zabezpieczenie przed tą kradzieżą. Kończąc, reasumując to, co chciałem dzisiaj powiedzieć. W Chrystusie otrzymaliśmy wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. Cały ogrom bogactwa duchowego, w tym wspomnianą pełnię miłości, pełnię radości, pełnię wolności. Ale jest też złodziej, który chce nas tego pozbawić i niestety zbyt często mu się to udaje. W sposób niepostrzeżony, systematycznie nas okrada z tego bogactwa, które mamy w Chrystusie. I dzisiaj moim zadaniem jest przestrzegać nas przed tym. Ale mam pragnienie, abyśmy nie tylko zrozumieli dzisiaj istotę problemu, ale żebyśmy też podjęli pewne kroki, które będą nas zabezpieczały, które się postawią przeciwko temu. Jestem przekonany, że sprawimy Bogu przyjemność, jeżeli podejmiemy pewne konkretne postanowienia przed Nim dzisiaj. Musimy rozumieć, że my nie należymy już sami do siebie, że nie żyjemy dla siebie, ale że należymy do Niego. I dlatego nasze życie powinno być Jemu podporządkowane. Ja obawiam się, że jeżeli w moim życiu nie podejmę pewnych nowych, konkretnych kroków, to nadal będę okradany z tego, co Bóg dał mi w Jezusie Chrystusie. I ja naprawdę nie chciałbym śpiewać, że mam pełnię miłości, pełnię wolności i pełnię radości, jeżeli tak rzeczywiście nie jest w moim życiu. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek z nas śpiewał, żebyśmy się chowali za pewną fasadą pobożności, podczas gdy nasze życie jest zaprzeczeniem jej mocy. I dzisiaj po pierwsze mieliśmy dobry czas, mamy dobry czas, żeby zrobić przegląd swojego duchowego bogactwa. Czy my jesteśmy bogaci rzeczywiście w Chrystusie? Czy jednak jesteśmy bankrutami? Czy to tylko fasada? Czas zajrzeć do tej naszej skrzynki z bezpiecznikami i zobaczyć, zrobić przegląd, czy wszystko jest sprawne, czy to działa, czy tylko po prostu ładnie wygląda. I dzisiaj po drugie mamy też dobry czas, aby podjąć pewne działania zapobiegawcze, bo chociaż dobrze się śpiewa, że nikt nam nie odbierze tego, co mamy w Bogu, to jednak jest ktoś groźny, ktoś bardzo realny, kto chce nam odebrać to, co mamy w Bogu. Diabeł będzie próbował nas okradać, ale jeżeli zachowamy czujność, to mamy też tą pewność, że jemu się to nie powiedzie, że jeżeli mu się przeciwstawimy, to on ucieknie. Nie pozwalajmy okradać się diabłu. I ja chciałem zachęcić was do podjęcia dzisiaj konkretnych decyzji, zobowiązań przed Panem. Nie chcę podpowiadać, jakie to muszą być zobowiązania. Nie będę wam dawał gotowych odpowiedzi, bo wierzę w Ducha Świętego, który nas w tym poprowadzi. Mogą być to różne rzeczy. Może powinniśmy zdecydować. Ja na przykład stwierdziłem, że mam strasznie durny zwyczaj, że jak się budzę, to pierwsze sprawdzam w telefonie, co się wydarzyło, czy w Bejrucie coś znowu wybuchło, czy na olimpiadzie jakiś krążek zdobyliśmy, czy ktoś polajkował jakieś moje zdjęcie z przeszłości, czy ktoś urodziny ma dzisiaj. I od tego zaczyna mój dzień. Może jest czas podjąć decyzję, że nie spojrzymy do naszego telefonu, dopóki nie pokarmimy się Słowem Bożym. Może trzeba podjąć dzisiaj decyzję, że nie położę się spać, dopóki nie wygospodaruję czasu na modlitwę w moim życiu. Dopóki nie padnę na kolana i nie będę dziękował za moją rodzinę, nie będę prosił o Boże prowadzenie i ochronę, dopóki nie będę modlił się, nie wiem, o seniorów, o dzieci ze zboru, o przywódców zboru, którzy naprawdę tego potrzebują. Może trzeba podjąć taką decyzję, może trzeba zrezygnować z czegoś, co kradnie nam nasz cenny czas. Może trzeba podjąć nam decyzję o poście. Dawno postu może nie miałeś w swoim życiu. Może trzeba by pościć w jakiejś sprawie. Może trzeba podjąć decyzję, że nie będziemy odpuszczać okazji, żeby spotkać się z innymi wierzącymi. Bo czasem jesteśmy zmęczeni, bo czasem nam się nie chce, bo spojrzymy do programu, a kto w tą środę ma wykład i stwierdzimy, że ja chyba niewiele skorzystam, to może dzisiaj zostanę w domu, więcej skorzystam, jak odpocznę. Może trzeba podjąć decyzję, że nie patrzymy w ten sposób. Może trzeba podjąć decyzję, żeby zmienić nasze myślenie i myśleć, jak inni skorzystają z mojej obecności w Kościele, w jaki sposób ja mogę być użyteczny. Może dzisiaj przychodzi czas, żeby podjąć decyzję o to, żeby zaangażować się w jakąś służbę, jeżeli nie wiesz w jaką, żeby szukać tego miejsca, żeby być użytecznym. Może trzeba dzisiaj podjąć decyzję o tym, że opowiem w pracy o Jezusie przynajmniej jednej osobie w miesiącu. Może trzeba podjąć decyzję, że przynajmniej raz na kilka tygodni zaproszę kogoś na obiad do siebie z ludzi wierzących. Może czas podjąć decyzję, że będę wspomagał finansowo kogoś, kto jest w potrzebie, bo te pieniądze, które posiadamy, one też nie są nasze. My nimi gospodarujemy. Nie chcę mówić, co mamy zrobić, ale chcę was do tego zachęcić, żebyśmy podjęli dzisiaj pewne konkretne decyzje, żebyśmy nie dali się okradać jak te głupki, przepraszam za wyrażenie. W bardzo niespektakularny sposób. Diabeł wielkie bogactwo nam kradnie. Albo przynajmniej sprawia, że nie możemy z niego korzystać. Niech Duch Święty nas prowadzi w tym i wskaże nam obszar, gdzie zagraża nam kradzież. Ale dzisiaj w imię Jezusa proszę was, abyście nie udawali, że wszystko jest okej, okay, jeżeli nie jest okej. Okay. Żebyśmy nie przechodzili do porządku dziennego nad tym, że nasze życie stwarza pozory pobożności, podczas gdy jest zaprzeczeniem jej mocy. Jeżeli tak jest, to jest jeszcze czas, żeby się od tego odwrócić, żeby pokutować i żeby to zmienić i żebyśmy naprawdę byli bogaci w Chrystusie i cieszyli się z tego. Powstańmy proszę do modlitwy. Jeżeli ktoś chciałby powiedzieć coś Bogu, odpowiedzieć na to dzisiejsze poselstwo Słowa Bożego, to mamy teraz czas na indywidualną modlitwę.